Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu. Święto świętego Huberta. W ten dzień musimy się zająć kulturą łowiecką i tematami z nią pokrewnymi. Gorąco witam w studiu naszego radia pana Wojciecha Burskiego. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, ale nim przejdziemy do różnych okołomyśliwskich tematów, przypomnijmy sobie patrona dzisiejszego dnia, świętego Huberta. 3 listopada to dzień przeniesienia relikwii świętego Huberta w 743 roku do głównego ołtarza kościoła świętego Piotra w Liège. W tym dniu jest obchodzone święto, które jako Hubertus w sposób szczególny obchodzą myśliwi, leśnicy, strzelcy, sportowcy, jeźdźcy, ale także kuśnierze, matematycy. Hubert urodził się w Gaskonii w roku 655 jako potomek królewskiego i potężnego rodu Merowingów. Był zapalonym myśliwym. Od najmłodszych lat często towarzyszył swemu ojcu właśnie na łowach. Legenda mówi, że Hubert w wieku 14 lat miał uratować życie swemu ojcu podczas polowania na niedźwiedzia w Pirenejach. Najistotniejsze w życiu Huberta były polowania. Była to jego rzeczywista pasja. Prowadził jednak hulaszczy tryb życia i trwało to do pewnego przełomowego momentu, który barwnie opisuje legenda przypisana mu parę wieków później. Otóż pewnego dnia polował, a był to Wielki Piątek, i nagle napotkał niezwykłego jelenia. Zwierzę miało promieniujący krzyż w swym wieńcu. Usłyszał wtedy głos mówiący o niebezpieczeństwach jego pasji oraz konieczności udania się do biskupa Maastricht, Lamberta. Tak też uczynił i podjął tam służbę Bożą. Rozpoczął równolegle studia teologiczne oraz działalność stricte misjonarską w Brabancji i Ardenach. Został biskupem Maastricht. Zmarł w maju 727 roku. Za doczesne zasługi w krzewieniu chrześcijaństwa ogłoszony został wkrótce świętym. Mówi się, że podczas religijnej wizji Huberta jeleń nauczył go, aby ten traktował zwierzęta z większym szacunkiem i współczuł im jako stworzeniom Bożym, które mają wartość samą w sobie. Na przykład myśliwy powinien zgodnie z tymi wskazówkami strzelać tylko do starych jeleni. Co więcej, nigdy nie należy strzelać do samicy z młodymi, aby mieć pewność, że młody jeleń zachowa swą matkę, która poprowadzi go do zdobywania jedzenia w porze zimowej. Tak też brzmi do dziś dziedzictwo Huberta, który jest ceniony w kompletnych kursach kształcenia myśliwych w Niemczech i Austrii. Święto to jest obchodzone również w naszym kraju. Panie Wojciechu, pierwsza rzecz, o której się dowiedziałem o panu, to to, że jest pan hodowcą psów myśliwskich, ale to jest jakby jeden z pana tytułów. Proszę powiedzieć mi wszystkie pana pasje związane z przyrodą i z edukacją, którą pan się zajmuje.
To jest temat bardzo długi. Myślę,
że czekamy na pełną listę.
Wydaje mi się, że wieczór to byłoby za mało, by o wszystkim powiedzieć. Jestem człowiekiem, który studiował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zaczynałem weterynarię, skończyłem zootechnikę. Moją pasją jest genetyka zwierząt, ale w pracy zawodowej, bo bardzo szybko po tych studiach trafiłem do szkoły, zrobiłem również specjalizację z nauczania chemii. Jestem jednym z nielicznych w Polsce nauczycieli, którzy posiadają pierwszy stopień specjalizacji z prostego powodu. Ponieważ taką specjalizację można było robić około 25 lat temu, tylko przez rok. A nauczycieli chemii jest bardzo mało, tym bardziej specjalistów. Oczywiście pracowałem nie tylko w szkole, miałem wiele innych zajęć. Od kilku lat wróciłem do szkół, gdzie prowadzę nie nauczanie chemii, ale nauczanie przedmiotów specjalistycznych z hodowli zwierząt, z genetyki oraz rozmnażania zwierząt. Moją pasją od lat dziecinnych, faktycznie są dwie pasje, może były dwie pasje. Główną pasją są psy myśliwskie. Tu prowadzę od 43 lat własną hodowlę jednej określonej rasy i jestem również sędzią prób konkursu psów myśliwskich, ale również sędzią wystawowym. Moja przygoda z psem jest od 14 roku życia już tak na serio, a jako sędziego od 92 roku.
naszym studiu gościli przedstawiciele Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Rozmawialiśmy na różne tematy o kulturze w ogóle myśliwskiej, łowieckiej. Dzisiaj no, szczególna okazja, by poznać odrębną gałąź wspierającą myśliwych, ale wiem również, że jest pan także myśliwym, dlatego będziemy łączyć wszystkie te tematy. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęła przygoda z pana pierwszym psem? Jak to było?
No tutaj muszę przyznać, że to będzie prawie brzmiało jak anegdota. Bardzo młody chłopak, 8-10-letni, jest w domu, w którym mój tato troszeczkę miał inne podejście do dzieci niż w chwili obecnej. Musiałem być posłuszny, musiałem być grzeczny, musiałem robić to, co wymagają rodzice, czego do chwili obecnej nie żałuję. Uważam, że bardzo dobrze mnie wychowali. O co należy do ludzi oczywiście. No i pewnego dnia postawiono mi gulasz z kaszą, a ja nie chciałem jeść. Tato się zdenerwował, chwycił pasa, ale zanim się zamachnął, między mną a nim pojawił się pies. Jego pies. Tato był myśliwym, jego pies myśliwski, z którym polował na co dzień, z którym się znali i rozumieli dosłownie na kontakt wzrokowy.
Jaka rasa?
To był wyżoł niemiecki krótkowłosy. No i właśnie te psy mam do chwili obecnej. Tato już nigdy więcej nie groził nigdy synowi. A ja się zakochałem w psach.
Czyli w bezstresowym wychowaniu dzieci pomógł pies.
O, dokładnie. I ja się staram bezstresowo już wychowywać i swoje dzieci, no i to oczywiście z którymi, to nie są dzieci, to jest młodzież, z którymi współpracuję w szkole.
Mówi pan, że to był przełom w pana życiu, który jakby poprowadził pana w przyszłość.
Tak. Tato był biologiem, miał mnóstwo książek związanych z biologią i z genetyką. Pierwszy pies rasowy, jaki się pojawił u nas, chcieliśmy, żeby w przyszłości, to była suka, żeby miała potomstwo. Ale żeby miała potomstwo, trzeba było pokazać na wystawach. Pojechała na wystawę, gdzie pan sędzia, który oceniał, powiedział, że od tej matki nic się dobrego nie wychowa. No i w tym momencie, tu wskazuję na siebie jako bardzo ambitnego ucznia, zacząłem studiować, w cudzysłowie studiować, książki genetyczne. Jako jedynak 14-letni zacząłem jeździć na wystawy pociągiem w różne części Polski. No i szukałem partnera, żeby jednak moja suka, nasza suka, miała szczenięta i właściwe. No i był miód po wybranym przeze mnie reproduktorze. I potomstwo trafiło do tego samego sędziego na wystawach, chociaż sędziów jest mnóstwa, które trafiło na niego. I pan sędzia, oceniając, zadał pytanie. Proszę pana, znaczy pana, ja miałem wtedy 16 lat. Po jakiej to jest suce? Bo to musiała być jakaś super suka, że dała takie potomstwo. A ja, teraz też powiem, no taki bardzo młody człowiek, z małym sarkazmem powiedziałem, no wie pan, po tej, co powiedział pan, że nigdy się do hodowli nie będzie nadawać. No i praktycznie od tego momentu rozpoczęła się moja następna przygoda, już taka poważniejsza z psem, to znaczy taka, która prowadziła do tego, żeby w kolejnych miotach, w różnych już suk, bo było ich mnóstwo i mnóstwo miotów, starać się o to, żeby były jak najlepsze szczenięta.
Ale ta praktyka nie była jedyną drogą dojścia do perfekcji, prawda? Zagłębiał pan również wiedzę związaną z tym tematem już no, na serio.
Tak, to chodzi, że studia, no to jest pierwsza sprawa. Dalej specjalizacje też z genetyki to następna. No a poza tym mnóstwo wyjazdów, mnóstwo oglądania i to zarówno na imprezach, które związane były z oceną użytkowości psów, jak i eksterioru, czyli wyglądu psów. No i wybieranie tych najlepszych, kupowanie na początku dla siebie, żebym na jakimś materiale zaczął pracę, na jakimś super materiale. No a później to już lata pracy, lata przejazdów. Ja powiem szczerze, że rocznie około 80-100 tysięcy kilometrów przejeżdżam autem w celu realizacji mojej pasji. Także to jest bardzo dużo. W tym wszystkim, tak jak wcześniej byłem myśliwym, który często był na polowaniu, to moje lata młodzieńcze, tak im jestem starszy, tym na polowaniu przebywam mniej. Przede wszystkim w tej chwili to jest pies, który ma służyć do pomocy, na przykład w polowaniu.
Właśnie chciałbym wrócić dzisiaj przy okazji tego święta. Jak w rodzinie pana kształtowała się ta miłość do łowiectwa, do myśliwstwa i w związku z tym również do tych zwierząt, które pomagają myśliwym?
Ja wywodzę się z terenów wiejskich. To, co opowiadała mi moja rodzina, to podobno w latach 20., ale 100 lat do tyłu, jeden z moich przodków uczestniczył w polowaniu na jelenia, ale nie jako myśliwy, tylko jako uczestnik polowania, naganiał najprawdopodobniej w lasach i zginął właśnie od jelenia. W czasie polowania spłoszony jeleń poszedł na niego i niestety został stratowany. Po wielu, wielu latach, 70. latach ubiegłego wieku, tato został myśliwym, swoją pasją zaraził swojego brata, no później mnie, a brat taty zaraził jego brata. No i okazało się, że stworzyliśmy rodzinę myśliwych. Tak to u nas wygląda.
Niektórych odrzuca od łowiectwa ten moment strzału. Rozmawialiśmy wcześniej troszeczkę na ten temat. Jak pan odbiera, czy jest to zbrodnia, czy jest to kultura łowiecka?
Jeśli chodzi o polowanie, to polowanie nie ogranicza się tylko do strzału. Polowanie to jest ogrom przeżyć związanych z poznawaniem przyrody. Czy myśliwi są faktycznie osobami, którzy tylko marzą o tym, żeby oddać strzał, to przytoczę pewien przykład. Związany co prawda znowu z kynologią, czyli z psami. W 2004 roku organizowałem Europejską Wystawę Wyżłów w Mosznej koło Opola. By do tego mogło dojść, mimo że byłem członkiem Światowego Prezydium Klubu Wyżłów Niemieckich Krótkowłosych, musiałem uzyskać akceptację szefa. Szef nazywał się Klaus Kiefer, pochodził z Niemiec. Bardzo ochoczo zareagował na to, żeby się impreza odbyła w Polsce. Nie znał Polski, ale nadmienił, że nie zna również łowisk w Polsce. Chciałem się zrewanżować mu za to, że po prostu błyskawicznie moją prośbę przypieczętował. Impreza się odbywała w Polsce. Poprosiłem kolegów z okolic Kędzierzyn-Koźla, żeby zorganizowali polowanie dla Klausa Kiefera. Klaus przyjechał, miał trzy wyjścia w łowisko. Za trzecim razem wieczorem podeszli pod przepięknego samca sarny. My w Gwarze Myśliwskiej mówimy o nim rogacz. Zobaczył go w lornetce, skierował broń ku niemu, zmierzył się, mierzył przez minutę, po czym odstawił broń. Założył ją na plecy i powiedział, że to mu wystarczy. Wieczorem Klaus zaprosił osoby, które pomagały w urządzeniu polowania, na kolację. Podziękował wszystkim za to, że mógł być trzykrotnie przy ślicznym łowisku, że widział prześwietne zwierzęta. No i padło pytanie: Klaus, ale miałeś na strzał fantastycznego rogacza. A on na to odpowiada: polowanie nie polega tylko na tym, by strzelać na zwierzęta. To trzeba przeżyć, a wy żeście mi to udostępnili. Za to wam bardzo dziękuję. Ta opowieść, bo to jest autentyczna opowieść, odzwierciedla, jacy są prawdziwi myśliwi. Oni nie tylko dążą do strzału, chcą coś fajnego przeżyć, chcą poznać przyrodę i ja w takim duchu zostałem właśnie przez mojego ojca nauczony.
Nawet jeśli się to odbywa z tym końcowym strzałem, to też jest z zachowaniem odpowiednich rytuałów myśliwskich, tej kultury, o której mówimy. Pokot jest bardzo ważny i szacunek zwierzęciom, który się oddaje wtedy.
Gdy wchodziłem do 8 klasy szkoły podstawowej, a później w liceum, podstawową lekturą, którą przerabialiśmy, był Pan Tadeusz, epopeja narodowa. Wystarczy popatrzeć, jak opisywał polowanie Adam Mickiewicz. Jeżeli ktoś się zagłębi właśnie w słowa, które są tam wypowiedziane, to właśnie pozna, na czym polega polowanie, że to nie tylko strzał jest, to są różne rytuały, to różne zachowania zarówno ludzi, jak i no, tego, co ja bardzo lubię, czyli psów.
Wracamy właśnie do tego, co pan bardzo lubi, do piesków. Panie Wojciechu, jak się rozwijała hodowla i pana pasja? Pierwsze sukcesy międzynarodowe może, bo już w Polsce jakby zachwycili się pana umiejętnościami specjaliści. Kiedy przyszła kolej na Europę, świat?
Więc w czasie, gdy byłem jeszcze młodym człowiekiem, byłem w liceum. Psy oczywiście miał mój tato. W czasie studiów psa przetrzymał mi przez okres studiów tato w domu, bo jednak odległość 200 km, podróżowanie pociągiem, akademik nie zawsze by pozwalały na to, by utrzymywać wtedy, w tamtych warunkach, z sobą psy. Po powrocie ze studiów niestety już nie miałem żadnego psa i w 1986 roku zakupiłem pierwszego wyżła niemieckiego krótkowłosego już dla siebie, nie wspólnie z ojcem, ale sam. No i od tego się zaczęło.
Sukę, tak?
Tak, sukę. Miałem po niej dwa mioty. Wtedy byłem człowiekiem, który intensywnie polował. Często pojawiałem się w łowisku. Lubiłem po prostu wychodzić z wyżłem, który fajnie okłada pole, czyli biega przed myśliwym w lewo, w prawo. To nie musiało być koniecznie na polowaniu, bo ja wychodziłem codziennie na trening. Później, gdy wyczuję zapach zwierzyny, zatrzymuje się w charakterystycznej pozycji, tak zwanej stójce. On staje się jak gdyby martwy, posąg. Pokazuje swoją kufą oraz nogą, że przed nim znajduje się zwierzyna. Na rozkaz wypycha, załóżmy, że jest to kuropatwa czy bażanta. Kuropatw w latach 80. było obok mnie bardzo dużo. Kuropatwa odlatuje, a pies był nauczony, że spokojnie się kładzie, nie goni jej i wraca do mnie do nogi. No i to były moje początki z psami. Uczyłem się, jak uczyć psy, no i uczyłem się rozumieć psy. Po tej suce w latach 90. już z kolei nabyłem pierwszego wyżła z Czech. Była to jedna z bardziej znanych hodowli, ale my żeśmy o niej nie wiedzieli nic w Polsce. Po prostu są to lata, kiedy Polska była odcięta, no to od Europy, wyjazd na paszporty do krajów kapitalistycznych, wtedy problemy z wyjazdem, natomiast do Czech, na Słowację, na Węgry można było się w miarę sprawnie poruszać i stamtąd nabyłem pierwszą sukę, która praktycznie rozpoczęła moje poważne traktowanie kynologii. Już wiedziałem, jak psa szkolić, dostałem fajny materiał, teraz należało to wykorzystać. No i wykorzystałem tak, że w 98 roku moja suka, już pochodząca ode mnie, która nazywała się Orka, została najpiękniejszym psem z wszystkich czempionów zgłoszonych na jedną z wystaw w Polsce. Ta wystawa była najważniejszą wystawą. Czyli jak gdyby byłem czempionem, moja suka była czempionem czempionów, prowadzona przeze mnie, mniej doświadczonego jeszcze człowieka. I to jest sukces, który później już nie powtórzyłem. Aczkolwiek miałem trzecią lokatę na takiej wystawie z psem, który no, był najlepszym psem w świecie i w Europie. Ale to są lata późniejsze. Don, bo o nim przed chwilą mówiłem, to był już chyba praprawnoczek tej suki.
A właśnie Europa, kiedy przyszedł czas na Europę?
Oj, tu też opowiem historię, bo lubię opowiadać historię swojego życia.
Na to liczymy.
Był rok 2008. Przygotowywałem się do wyjazdu na wystawę europejską w Budapeszcie. Wcześniej, na początku 2000 lat, wygrałem z trzema psami wystawy europejskiej i zdobyłem trzykrotnie tytuły zwycięzca Europy. Ale ta wystawa z 2008 roku została mi bardzo w pamięci, bo ona dotyczy, ja już tu kilka razy przywołałem swojego nieżyjącego od 4 lat ojca i też jego dotyczy. Przygotowania na wystawę szły pełną parą. Suka ładna, potomek tej pierwszej, nie wiem, trzecim, czwartym pokoleniu. Jedne z pierwszych kryć w Niemczech, jakie Polacy robili. I mam psa i sukę. Pies nazywa się Obelix. Suka nazywa się Orka. Obelix został zakupiony przez pana z Cypru. Przebywał u mnie do wystawy światowej, która była w Poznaniu i zdobył tytuł młodzieżowego zwycięzcy świata i odleciał na Cypr. Natomiast Orka została. Wystawa miała odbywać się we wrześniu. Dzień tygodnia, piątek, pamiętam dokładnie, bo to się łączy właśnie z wydarzeniami, które nastąpiły nieco wcześniej. W środę rano mój tato zaczyna iść po podwórku wężykiem. Tato, który nigdy nie wypił więcej niż jeden kieliszek alkoholu, więc coś nie grało. Syn i córka wyskoczyli błyskawicznie do niego, co się dzieje. Córka wyprowadziła samochód i błyskawicznie pojechała z nim na pogotowie. Okazało się, że tato dostał udar. Umieszczony został w szpitalu. No, sytuacja dla rodziny ciężka, oczywiście zrozumiałe jest, że ja na wystawę żadną nie jadę. Wystawa w Budapeszcie za dwa dni, nie ma mowy, żebym się ruszył. Zadzwoniła koleżanka z Cieszyna, która powiedziała, że w tej sytuacji ona zabierze mojego psa i ona wystawi. Nie chciałem się zgodzić, bo pies nieprzyzwyczajony do niej, chociaż gest przyjaciół się liczy bardzo. Przyjechała i wzięła. Pojechała na wystawę do Budapesztu, która miała być za 2 dni. Zjawiam się u taty w szpitalu. Tato praktycznie nie porusza się, ma niedowład lewej części ciała. Coś chce pisać ręką, ale zupełnie to nie wychodzi. Wśród kolegów myśliwych oczywiście są też lekarze. Chciałem się zgłosić po poradę do jednego z bardziej znanych profesorów i jednocześnie naszego myśliwego. Okazało się, że tak, ale on chętnie by przyjechał. To nie jest jego specjalność. Ale do kolegi by przyjechał, chociaż porozmawiał, ale znajduje się w tej chwili na wykładach w Pekinie i nie przyjedzie. Dopiero będzie za 2 tygodnie. Lekarze w szpitalu nie rokują najlepiej. Przyznaję, że moje wejście na salę, gdzie leży ojciec, jest dla mnie bardzo stresujące. Ciągle się boję, co ja spotkam. Tak minął 1 dzień. Drugi dzień jest podobnie, i przyszedł ten piątek, kiedy Olga, moja suka, ma być wystawiona w Budapeszcie, o czym też pamiętam. Byłem rano u taty w szpitalu. Tato niestety leżał w dalszym ciągu, ma niewładną połowę ciała. Po południu dostaję telefon od koleżanki Justyny. Ale było bardzo głośno. Nie słyszałem, co mówi, bo na takiej wystawie doping jest na stadionie podczas meczu najwyższej rangi. Wiedziałem, że ktoś musiał wygrać, dlatego są oklaski. Justyna zadzwoniła za 10 minut z ustronnego miejsca i mówi: Wojtku, masz najlepszego wyżła Europy. Wygrałam. Łzy w oczach. Postanowiłem pojechać do taty i powiedzieć mu o tym. Nie wiem, czy mnie usłyszy, czy nie. Przyjeżdżam do szpitala, wchodzę na salę, a łóżko taty jest zasłane. Nie ma taty. Słabo mi się zrobiło, sucho w ustach. Jednak osoba, która była z tatą na sali, zobaczyła, co się dzieje. Mówi: pan się nie martwi, tato wyszedł na spacer. Jak tato wyszedł? Byłem rano, a on się nie mógł poruszyć. Na to odpowiada mi ten drugi pacjent. Proszę pana, przyjechał ktoś. Wszyscy do tego kogoś mówili: panie profesorze. On rozmawiał z pana tatą, tłumaczył mu, że musi wstać, musi pokonać to, co jest. I tak rozmawiali godzinę czasu. Potem wziął tatę za rękę i poszli na spacer. Wrócili, na pół godziny tato sam poprosił o balkonik, że on sam się przejdzie. Słuchajcie, to jest prawdziwa przyjaźń między myśliwymi. On nie był specjalności jakiejś neurologicznej. To był człowiek, który przyjechał do kolegi myśliwego, który mu tłumaczył, że wstań, pozbieraj się, musi być dobrze, musisz się uzbroić w cierpliwość, stało się, ale teraz zależy od ciebie. I tak to mój tato przyjął, że za 2 dni wyszedł ze szpitala. I proszę zgadnąć, jakie było pierwsza prośba taty do mnie. Gdy wyszedł rano ze szpitala, poruszał się, ciężko, ale się poruszał. Zaczął mówić, to też się liczyło. I jego pierwsza prośba: czy wieczorem możemy pojechać na ambonę? Usiadłbym zobaczyć, czy dziki wychodzą. To jest prawdziwa pasja jego, oczywiście bez broni, bo nie miał siły na to, żeby broń do ręki wziąć, ale żeby pojechać, poobserwować przyrodę, pobyć, to po tym wszystkim przez 10 lat całkiem dobrze funkcjonował. To jest taka historia, która łączy kynologię, łowiectwo i nasze życie codzienne.
To są właśnie dwie pasje, bo z jednej strony ta edukacja zoologiczna, genetyczna, o której pan mówił, i druga praktyka z konkretnymi zwierzętami. Mówił pan, że one mają u pana luksusowe warunki. Jak to wygląda w hodowli?
Nie wiem, czy to są luksusowe warunki. Ja z racji tego, że bardzo często sędziuję po całej Europie, przyznaję, że z ludźmi, z którymi na ringu konkuruję o różne tytuły, ktoś myśli, że my jesteśmy w stosunku do siebie antagonistami. Tak, na ringu tak, każdy chce wygrać, jak to bywa w sporcie. Natomiast rzeczywistość jest taka, my się bardzo przyjaźnimy. My na przykład po wystawie światowej, gdy już jest ogłoszone, który pies jest najlepszy w świecie, to właśnie może jeszcze wrócę do tej historii z moim tatą. W chwili, gdy dowiedzieli się moi rywale, że nie przyjechałem dlatego, że ciężką mam sytuację w domu, to oni dopingowali, mimo że byli moimi konkurentami, oklaskami, dopingowali, że po prostu podoba im się ten typ psa, który ja mam. No i wtedy wygrałem. Ja postanowiłem coś, że za rok na podobnej imprezie zwycięzca ode mnie dostanie na ringu olbrzymiego szampana i będziemy tak otwierać go, jak na przykład kierowcy Formuły 1. I za rok tak się stało. Była to Bratysława. Przywiozłem olbrzymiego szampana. Nie wygrałem ja, wygrał ktoś inny. Spytałem sędziego, czy mogę otworzyć szampana, na co była aprobacja. No i kilkulitrowy szampan został otworzony. Ludzie wkoło zostali zalani, a resztką żeśmy się poczęstowali, no po prostu wyszły to na parstki jakieś. I od tego momentu w naszej grupie, w naszej rasie zakorzenił się właśnie ten
zwyczaj, tak?
Ten zwyczaj. Co roku zwycięzca z poprzedniego roku stawia szampana na ringu temu, co wygra. Tworzymy wielką jedność w tym momencie. Bawimy się dobrze, ponieważ to są myśliwi z reguły, więc pojawiają się stoły, a na stołach na przykład był z Litwy przywieziony łoś wędzony, były szynki z dzika, z Serbii i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to bardzo długo wymieniać. No i na takiej wystawie my się bawimy do wieczora.
A co wtedy psy robią, jak wy się tak zajadacie takimi pysznościami?
Patrzą się na nas i obserwują, co za idioci. Przyjechali tysiące kilometrów, wygrał jeden, a wszyscy się bawią.
To niech pan teraz jeszcze powie, jak one mieszkają u pana. Rzeczywiście,
tak,
to jest ciekawe.
I będąc właśnie u moich przyjaciół w różnych krajach, potrafiłem zaobserwować, jak u nich psy przebywają, w jakich warunkach i tak jest u mnie. U mnie psy mieszkają w swoim własnym mieszkaniu. Mają pokoje, mają, gdzie znajdują się tawczany, na których mogą spokojnie spać, ale jeżeli chodzi o okres, kiedy suka jest w ciąży, jest poród czy odchowanie szczeniąt, ja przebywam już z nimi, mają odpowiednie na przykład misy porodowe, później kojce porodowe tam są umieszczone, żeby w odpowiedni sposób się nimi zająć. Oczywiście mam kojce do wybiegu, tylko żeby ktoś nie myślał, że tam jest kojec i buda. To jest kojec mniej więcej 80 metrów długi, 100 szeroki, czy w drugą stronę możemy to zmierzyć, gdzie psy mogą cały czas biegać. Oczywiście mam mniejsze kojce zielone, gdzie przebywają szczenięta na wybiegu. Jest ich kilka kojcy ze względu na to, że no, szczeniaki są tak jak dzieci, niszczą wszystko, więc muszę co dwa dni przekładać z jednego kojca, ale te kojce też są 10 na 10, także to są dosyć duże. No ale najważniejsze, szczenięta czy psy dorosłe muszą przebywać z ludźmi. Nie można pozostawić ich samych sobie, tam musi być właściwa socjalizacja i to wymaga mnóstwo czasu.
Taki szczeniak, który wychodzi z pana hodowli, to jest ilotygodniowy?
Tak, szczenie powinno wychodzić w wieku około 8 tygodni. Ono jest wtedy kilkakrotnie u mnie odrobaczane i zaszczepione. Musi być w dobrej kondycji, inaczej nie opuści mojego domu. Z reguły przyznaję, że ja chyba aż za dobrze karmię, bo to są takie trochę tłuściochy, ale wolę takie psy, ponieważ bardzo dobrze rozwijają się, jeżeli chodzi o rozwój fizyczny. Jeżeli do tego mamy ciągły dostęp do nich, ciągłe zabawy z nimi, przebywanie ludzi, ale również i innych zwierząt, to naprawdę prowadzi do tego, że szczeniak jest odważny, pewny siebie, lubi się bawić, lubi zaczepiać innych. Oczywiście jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, na którą zwracam mocną uwagę, nadzoruję, żeby nie doszło do jakiejkolwiek agresji. Psy myśliwskie wyszły, mają być spokojne w stosunku do innych psów, mogą uczestniczyć na przykład w polowaniu z innymi i nie chciałbym, żeby jakiekolwiek między na przykład samcami były agresywne bójki. Również na polowaniu pies nie może atakować osób, które gdzieś znajdują się na przykład na polu, no bo to by była już kompletna porażka. One muszą być tolerancyjne w stosunku do wszystkich ludzi, łagodne i takie mają być wyżły. Wyżły nigdy nie będzie psem obronnym, nie będzie psem agresywnym.
Właśnie, czy w takim młodym szczeniaku można te walory wytresować? Czy można go tak nauczyć tego współgrania, współistnienia z innymi psami i ludźmi?
No właśnie tu to są cechy szczególnie wrodzone, genetyczne. To idzie z pokolenia na pokolenie. Ja oczywiście, tak jak każdy człowiek, że uczy się na błędach, również popełniłem błędy. Bo dobierając psy do rozmnażania, robię zawsze tak, żeby one były poprawne pod względem i wyglądu, i psychiki. Ale nie każdy właściciel odkryje się i powie wszystko o swoim psie. Raz przytrafiło mi się, że zrobiłem błąd. Psem, który miał w sobie zalążki agresji, po takim psie uzyskałem potomstwo. Ale u mnie wszystkie szczenięta były spokojne. Ja po prostu mam tak spokojne suki, że nikomu nie wadziło. I potomstwo z tego miotu również miało szczeniaki, o czym nie wiedziałem, po psie, który niestety w sobie miał agresję. No i wtedy stała się rzecz straszna. Bo wśród szczeniąt pojawiły się, niestety, ale osobniki, które były ostre bardzo w stosunku do innych psów. Oczywiście one trafiły do właścicieli, którzy w odpowiedni sposób, przez odpowiednie szkolenie, ograniczyli tą wadę. Ale takich psów już nigdy do hodowli bym nie użył, ponieważ one będą przekazywać dalej te negatywne cechy.
Czyli ten wywiad genetyczny jest bardzo istotny.
Tak, jest bardzo istotny. I ja sędziując na wielu imprezach w całej Europie, ja korzystam do hodowli z psów, które no, znajdują się w całej Europie. Naprawdę w tej chwili nie ma kraju, z którego nie chciałbym mieć ojca przyszłych swoich szczeniąt, ale ja muszę o nim wiedzieć wszystko. Nie tyle o nim, co o jego matce, ojcu, dziadkach, pradziadkach, a takie wiadomości to tylko uzyskuję praktycznie sam od siebie na podstawie własnej obserwacji i to wieloletnich. To naprawdę wymagało wiele czasu, wielu wysiłków, wielu wyrzeczeń, wielu kilometrów, no i dużej wiedzy.
A czy imiona psów pan nadaje, czy właściciele już później nadają? Bo to tak jak pan mówił, rodzeństwo było na O, czy tak jak u koni również jest ta
tradycja? Zanim powiem o imionach, to powiem o czymś innym. Tak jak każdy z nas ma swoje nazwisko, tak psy pochodzące od określonych osób, w określonych hodowlach, mają nazwę hodowli. Moja hodowla nazywa się Z Czarnego Dworu i przyznaję, że jest znana praktycznie na wszystkich kontynentach.
Po angielsku już.
Nie, po polsku. Po polsku. Po polsku, po polsku. Niemcy co prawda próbowali przeinaczyć to na von Schwarzenhof, ale zabroniłem, bo nie mamy prawa tego robić. Międzynarodowa Federacja Kynologiczna się nie zgadza. Musi być brzmienie takie, jak jest w danym kraju. I psy pochodzące ode mnie mają zamiast nazwiska, mają przydomek Z Czarnego Dworu. Inne hodowle mają oczywiście inne przydomki, na przykład takie bardzo znane polskie hodowle, ale dawne to było z Łowieckiego Dworu, Łowiecka Pasja. Uważam jedno, pochodzę z Polski i jak najbardziej będę zawsze preferował nazwy polskie, nazwy hodowli. Dla mnie to jest zaszczyt. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że woli w innym języku, no to nazywa swoją hodowlę w innym języku. Jeśli chodzi o imiona psów, to każdy miot jest na jedną literę. Taka jest zasada. Jeżeli na A, to cały musi być na A, na B, to cały na B. Nie jest ważna kolejność miotów. To nie znaczy, że pierwszy będzie na A, drugi na B, aczkolwiek u mnie tak jest. No tylko, że ja już ten alfabet kilka razy miałem u siebie. Jeszcze jedną chcę powiedzieć ciekawostkę. I to też wyszło praktycznie ode mnie i w mojej rasie, ale widzę, że w chwili obecnej ten zwyczaj przychodzi na inne rasy, innych pasjonatów kynologii. Właśnie jeśli mamy raz w roku wystawę światową bądź europejską, w chwili, kiedy wygrałem taką, moi przyjaciele ustawili przy mnie biało-czerwoną flagę. Bardzo dużo robione zdjęć i to obiegło praktycznie, no wiadomo, na Facebooku i nie tylko, obiegło cały świat. Jacy to są Polacy? Zaczęliśmy to powtarzać, bo oczywiście to zwycięstwo świata i Europy to tylko nie dotyczy mojej osoby. Wygrywają i inne osoby. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest po prostu jedna wielka rodzina. Jeżeli Polak wygra, to dla mnie no jest to właśnie to. Jesteśmy górą. Jeżeli wygra ktoś inny, oczywiście też się cieszę. Gratulujemy sobie wzajemnie. Tak jak mówiłem, my jesteśmy przyjaciółmi. Ale ta flaga to coś oznacza, naprawdę. To oznacza, że my Polacy tworzymy jednak w tym małym skupisku ludzi, pasjonatów akurat w tej sytuacji kynologii łowieckiej, tworzymy jedność. I to jest super fajnie.
Trawestując powiedzenie znane, przez świat idące szczekanie. Jak to wygląda w świecie? Kariera światowa pana hodowli.
To, co najbardziej mnie cieszy, to jeżeli o moje psy chodzi, to 24 tytuły zwycięzcy świata i Europy. To daje mi olbrzymią satysfakcję. Na ten 25 chyba czekam 5 lat, jakoś się nie udaje, ale mam nadzieję, że będzie to w najbliższym czasie. Mnóstwo przyjaźni, które się zrodziło właśnie poprzez kynologię, poprzez łowiectwo, bo przyznaję, że często, jeżeli jadę na sędziowanie za granicę, jestem zaproszony do łowiska. Jadę dzień wcześniej czy dzień dłużej jestem, żeby poznać tamtejsze warunki, zarówno przyrodnicze, jak i zwierzyna. Ciekawe sytuacje, ciekawe kraje. Przez ten okres mojego życia, kiedy jestem sędzią, podróżuję bardzo dużo, naprawdę dużo zwiedzam.
A eksport pana szczeniaków, jak to wygląda?
W tej chwili mniej więcej w roku około 70% jest zakupywanych przez ludzi z zagranicy. 30% zostaje w Polsce.
Jakie egzotyczne kraje może pan wskazać?
Filipiny, Chiny, Korea, Australia, Kanada, USA. Nie będę wymieniał.
A jeszcze ta historia związana z miłośnikiem psów z Ameryki.
Ale to jest dosłownie sprzed kilku dni. Ja będę miał miód szczeniąt za około tydzień. Oczywiście wszystkie unie są zamówione grubo przed urodzeniem. Niektórzy czekają bardzo długo. Rekordzista czekał chyba 1,5 roku na odpowiednie szczenie. I dostałem maila chyba z Kanady albo z USA teraz, gdzie pan pisze, że chce szczenie tylko i wyłącznie z mojej hodowli. Na pytanie dlaczego padła odpowiedź, ponieważ przejrzał rodowody wielu psów w USA, w Kanadzie i Europie i we wszystkich znajdują się psy z czarnego dworu. I dochodzi w związku z tym do wniosku, że chyba warto ode mnie nabyć. No to jest dla mnie bardzo budujące, że ktoś doceni pracę moją.
Drodzy Państwo, moglibyśmy na ten temat długo rozmawiać. W Dniu Świętego Huberta, kiedy świętują myśliwi i jeźdźcy, przypominamy, rozmawiamy o pięknych zwierzętach, które towarzyszą nam od wieków. Myśliwym właściwie zawsze i cały czas są potrzebne. A opowiadał nam o tym wszystkim pan Wojciech Burski, hodowca i sędzia międzynarodowy psów. Kynolog, zoolog, miłośnik przyrody i zwierząt. Panie Wojciechu, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc.